Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo. Dziś dwa główne tematy. Mówić będziemy o Powstaniu Wielkopolskim. W pierwszej kolejności jednak dzisiejsza rocznica. Dokładnie 79 lat temu, 14 lutego 1942 roku, powstała Armia Krajowa. Największa podziemna armia w okupowanej Europie. Została utworzona z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w konspiracyjną organizację wojskową działającą w całej Polsce. W okresie maksymalnej zdolności bojowej w lecie 1944 roku siły AK liczyły około 380 tysięcy żołnierzy. Organizacja miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny, swoim członkom stawiała wysokie wymagania. Romualda Tudrej wspominała, że niełatwo było wstąpić w struktury AK.
Wymagano, żebyśmy mieli rekomendacje innych członków, którzy tworzyli te, bo myśmy były w końcu młode bardzo. Zaczynało się od harcerstwa, później na kompletach już się tworzyły grupki, bo komplety były tajne, to wszystko było tajne. I dopiero później przysięga i Armia Krajowa.
Ryszard Matczak, który do AK wstąpił w 1942 roku, wspominał, że traktował to jako obowiązek.
Jako wtedy 12-letni chłopak, jak do mnie się zwrócono, moi koledzy, którzy byli ministrantami, to było dla mnie zaskoczeniem, a jedną wielką przyjemnością. Przyjąłem od ręki i w niedługim czasie, w ciągu kilku miesięcy, zostałem patrolowym. Działałem cały czas do 1945 roku. Celem naszym było rozrzucanie ulotek. To było wielkie przeżycie, że jako młody chłopak mogłem już zacząć walkę.
O celach i działaniach Armii Krajowej opowiadał z kolei Janusz Osica.
Nadrzędnym strategicznym celem Armii Krajowej miało być powstanie powszechne, wsparte, jak się łudzono, przez aliantów zachodnich i polskie siły zbrojne, na przykład specjalnie w tym celu szkoloną brygadę spadochronową generała Sosabowskiego. Cel ten jednak nie wykluczał aktywnej walki bieżącej, walki prowadzonej bezustannie. Skrupulatne statystyki przypominają o 230 tysiącach akcji sabotażu i dywersji prowadzonych do końca 1944 roku i kosztujących Niemców więcej niż niejedna wielka przegrana bitwa.
Do dziś trudno ustalić, jak wiele osób było zaangażowanych w działania Armii Krajowej, mówi przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy AK Tadeusz Filipkowski.
Ilu ich było, nigdy nie będziemy wiedzieć. Przecież to była organizacja ochotnicza, ale organizacja konspiracyjna. A władze powojenne, komunistyczne robiły wiele wysiłków, żeby tę historię powszechnej walki o niepodległość zamazać.
Jan Jabłoniec do AK wstąpił w wieku 17 lat, służył pod dowództwem Zdzisława Brońskiego, pseudonim Uskok.
Walkęśmy mieli. Mieliśmy 4 potyczki w lesie Zawiercickim z Niemcami, 1 potyczkę z Rosjanami w Czmielnickich lasach. Byłem ranny, kolega zginął, ja zostałem i jeszcze do dzisiaj mogę przekazać to, co pamiętam.
Jedną z najbardziej znanych akcji żołnierzy KEDYW AK było wykonanie wyroku na Francu Kutrzerze. Generale SS i policji na dystrykt warszawski. Ze względu na okrucieństwo nazywany był katem Warszawy. Akcję przeprowadzono w biały dzień, gdy Kutrzera przejeżdżał ulicami stolicy z domu do pracy. Jego auto zostało zablokowane przez samochód, który prowadził Michał Issajewicz, pseudonim Miś.
Dostałem rozkaz likwidowania Kutrzery i to wykonałem i na tym polega cały widz. Szczególnie w Warszawie była radość, bo to był kat Warszawy. Miałem szczęście, że mu wpakowałem te parę kul w łeb.
Największym zbrojnym wysiłkiem AK było oczywiście Powstanie Warszawskie. Bohaterska walka z przeważającymi siłami okupanta trwała 63 dni. Generał Tadeusz Burkomorowski, który dał rozkaz rozpoczęcia powstania, wspominał w Radiu Wolna Europa, że Niemcy kilkakrotnie proponowali powstańcom zawieszenie broni.
Po raz pierwszy parlamentarzyści niemieccy pojawili się przed naszymi pozycjami 18 sierpnia. Doręczyli oni pismo od generała von dem Bacha, który wzywał nas do kapitulacji, obiecując prawa kombatanckie. W razie odmowy groził całkowitym zniszczeniem miasta.
Wspominając po latach powstanie, generał Janusz Brochwicz-Lewiński, dowodzący obroną pałacyku Michla, podkreślał, że on i jego koledzy najlepiej jak potrafili spełnili swój patriotyczny obowiązek.
Brak żywności, setki ludzi rannych, brak opatrunków i nikt więcej nam nie pomagał. Zostaliśmy sami. Walczyliśmy jak mogliśmy tylko, daliśmy siebie wszystko. Więc wykonaliśmy nasz żołnierski obowiązek w 100%.
Po zakończeniu wojny byli żołnierze Armii Krajowej byli prześladowani przez komunistyczne władze. Kolejnym tematem naszego dzisiejszego spotkania powstanie wielkopolskie. Dziś opowiemy o projekcie Śladami Powstania Wielkopolskiego. W jego ramach powstał film dokumentalny oraz materiały do lekcji tematycznych w szkołach. To w dalszej części audycji, a już za chwilę dokument Na ojczyzny łono o bitwie pod Kargową z 1919 roku. Dwa dni temu minęła 102. rocznica tej bitwy. Będzie to historia 8 powstańców wielkopolskich, którzy w tej bitwie polegli, zostali pochowani po niemieckiej stronie granicy. Dopiero po kilku latach ich szczątki zostały sprowadzone do Polski.
Historie pisane na nowo.
Lutego 1928 roku, rankiem. Stosownie do uzyskanego przez rząd Polski zezwolenia władz niemieckich oraz w myśl uchwały Komitetu Sprowadzenia Zwłok Powstańców, pieszo przez Kopanicę do Kargowy udała się delegacja, by tam dokonać ekshumacji, złożenia w trumnach i przewiezienia do Polski zwłok 8 powstańców. W dniu 12 lutego 1919 roku pod Kargową poległych i na cmentarzu ewangelickim w Kargowie pochowanych. Trumny w pudłach drewnianych załadowano na wóz pana Ignacego Piotrowskiego z Wolsztyna. Konie i woźnicę Nowaka stawił ksiądz proboszcz z Kopanicy. W przepustki zagraniczne zaopatrzyło delegację starostwo w Wolsztynie.
Kompania Wielichowska to jest moim zdaniem taki wielichowski fenomen. Polega to na tym, że w miasteczku, które miało w 1918-19 roku 1700-1800 mieszkańców, powstał oddział, który pierwotnie miał około 100 żołnierzy. 5 stycznia ich było prawie 200, a 8 stycznia, kiedy na rynku wielichowskim składali przysięgę i szykowali się do wymarszu z miasta na walkę o Kopanicę, o Kargowę, to było ich prawie 400. Tam poszli ci, którzy chcieli, którzy czuli taką potrzebę. Musiała być bardzo wysoka świadomość wśród tych ludzi, ale też bardzo dobre przygotowanie. Bo muszę powiedzieć, że powstanie wielkopolskie to jest takie trochę powstanie na sygnał. Konspiracja, może za mocne słowo, ale wtajemniczeni do powstania wielkopolskiego byli ci, którzy wiedzieli dużo, było tych ludzi niewielu. Na przykład w Wilkowie Polskim to było 100 powstańców, ale ludzi wtajemniczonych było 3. W Wielichowie było może 9, może 10. Także trzeba było tej pracy przed powstaniem wiele, żeby można mieć takie efekty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Na ojczyzny łono. Ze wspomnień Kazimierza Szcześniaka w 1919 roku dowódcy Kompanii Wielichowskiej. Postanowiliśmy jako swój święty obowiązek pielęgnować groby poległych. Każde sadzenie kwiatów na grobach i zwiedzanie grobów w dzień zaduszny przypominały nam i rodzinom dręczącą myśl, że tam, za kordonem granicznym, spoczywały w obcej ziemi zwłoki 8 bohaterów, którzy polegli w walce pod Kargową. Postanowiliśmy zwłoki ich przewieźć do ziemi ojczystej na cmentarz Wielichowski. Towarzystwo grupujące byłych powstańców wystąpiło z odpowiednim wnioskiem do miejscowego księdza proboszcza i burmistrza miasta Tomczaka, którzy propozycję bardzo życzliwie potraktowali.
No właśnie, malutkie, niewielkie miasteczko Wielichowa, 400, a nawet w spisach, które sporządził Kazimierz Szcześniak i także uzupełnił je pan Zenon Jóźwiak z Leszna, jest 600 nazwisk nawet ponad. Małe, niewielkie miasteczko, a tu naraz 600 powstańców wielkopolskich. Oczywiście mamy tutaj i w składzie tę grupę z Wilkowa Polskiego, okolicznych wsi, Gradowice i inne. Niemniej człon tej kompanii dowodzonej przez byłego nauczyciela szkoły ludowej Kazimierza Sześniaka, który w wiosce w 1906 roku nie mógł brać aktywnego udziału jako nauczyciel w strajku, ale jego dzieci strajkowały. To też było, myślę, pewnego rodzaju takim sukcesem nauczyciela, że jego dzieci, kiedy była taka potrzeba, kiedy zabroniono się modlić po polsku, Kazimierz Sześniak doprowadził do tego, że te dzieci stanęły na poziomie takim nie innym. Te dzieci, które strajkowały, które brały udział w strajkach, to są ci, którzy poszli do powstania.
Szlak kompanii wielichowskiej rozpoczyna się na dworcu kolejki wąskotorowej w Wielichowie, ale wtedy nie było walk, był przemarsz. Robiło to wrażenie na mieszkańcach. Pierwsza walka to Rakoniewice, później Wolsztyn, później Kopanica i na końcu ta słynna, tragiczna, ale chwalebna bitwa o Kargowe, obrona Kargowy, walki wręcz na bagnety. To robi na mnie wrażenie, że ludzie z ludźmi w taki sposób walczą. 5 stycznia, 10 stycznia, 11-12 lutego, kiedy salwy artyleryjskie powodowały, że powstańcy się wycofywali, no bo musieli, żeby nie zginąć, to mieszkańcy Wielichowa to słyszeli. To jest 40 kilometrów, czyli jakie to musiało wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy tu zostali, że tam się coś dzieje strasznego, tragicznego, że ich rodacy mogą ginąć. 40 kilometrów, a słychać, jak strzelają działa. W Wielichowie, do którego pierwsza wojna światowa w dosłownym tego słowa znaczeniu nie dotarła. To na mnie robi największe wrażenie, że ci ludzie tutaj w Wielichowie słyszeli, jak walczą tam o Polskę. I jest taki opis bitwy o Kargowe, kiedy oddział z Wilkowa, który był na północy miasteczka, pod wpływem silnego ostrzału artyleryjskiego i ognia krzyżowego CKM-ów, karabinów maszynowych, zaczął się wycofywać. I jest taka relacja Szcześniaka, że w pewnym momencie Wielichowianie się nie zorientowali, czy to są Niemcy, czy to są Polacy. Pod Kargową to już nie był Grenzschutz, czyli taka armia niemiecka z łapanki, to już było regularne wojsko i z nimi się zmierzyć, to już trzeba było mieć dobre wyposażenie, dobre wyszkolenie i taki moralny kręgosłup, czyli motywację do tego, że się broniło tej Kargowy. A dlaczego? Dlaczego w Wielichowianach był takie poczucie, że trzeba o Kargowę walczyć? Przecież Kargowa w 1795 roku przeszła pod panowanie pruskie, zresztą tak jak cała Wielkopolska. Nie mogłem zrozumieć, skąd taki, nie kult, ale skąd ta potrzeba walki o Kargowę? Przecież byli tam tylko 2 tygodnie. Mogli się wycofać do Kopanicy i na tym kanale Niemców zatrzymać. Prawdopodobnie by się udało.
Myślę, że chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemie, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski. Tam od wieków mieszkali Polacy, którzy ciągle dbali o język, o historię, o kulturę, przekazywali swoim dzieciom. No i kiedy nadszedł ten moment, a wielu z nich wróciło z pierwszej wojny, postanowili walczyć. Oni walczyli o Rakoniewice, o Wolsztyn, a później o Kopanice i Kargowę. Powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim.
Granica polsko-niemiecka. Kopanica, Grossdorf. O godzinie 9 przekroczono granicę. Po stronie niemieckiej nie rewidowano ani wozu z zapakowanymi trumnami, ani też osób. Jedynie zarejestrowano przekraczających granicę. Toteż około godziny 10 delegacja bez przeszkód dotarła do Kargowy.
Tak naprawdę to były ciężkie walki przez kilka godzin jednego dnia. powstańcy wcześniej byli w Kargowej, bo byli już tutaj w styczniu i wówczas bez żadnych walk się obyło, miasto się poddało. A 12 lutego 1919 roku o świcie rozpoczęły się ostrzały, a o 6 rano zaczęła się walka. I powstańcy byli w okolicach dzisiejszej od strony Babimostu, od strony Chwalimia i od strony Karszyna. Mieli poustawiane karabiny maszynowe i tam toczyli walki.
Ten szlak z Wielichowa na Kargowe zaczynał się w Wielichowie tutaj. Jeżeli tu jest ulica Kargowska, szlak na Kargowe, no to warto było walczyć. Brakowało CKM-ów i artylerii po stronie powstańców wielkopolskich tutaj w Kargowej, ale wyszkolenie, wyposażenie, jeszcze taki silny duch patriotyzmu. No jak my możemy Prusakom oddać naszą polską Kargowę? No walczyli w pewnych sytuacjach, to była walka wręcz. Gdyby nie to, że Szcześniak musiał ich ze względów taktycznych cofnąć, bo mogłoby tam więcej zginąć, ale coś w tym było, że oni nie chcieli się cofnąć.
W samej potyczce zginęło 8 powstańców i musieli wycofać się do Kopanicy, ponieważ Niemcy nadciągnęli z dużą ilością wojsk, byli lepiej uzbrojeni, no i nadjechał pociąg pancerny, który bardzo mocno ostrzeliwał ich. Wycofali się do Kopanicy, o którą zażarcie walczyli, nadeszły tam posiłki z Wolsztyna i Kopanica kolejnego dnia została utrzymana w rękach Polaków.
To znaczy, my chyba często patrzymy na powstanie, czy w tym wypadku na kompanię Wielichowską, jako równorzędnych przeciwników. Proszę pamiętać, że to przecież było Wielkie Cesarstwo, w tym cesarstwie było Królestwo Pruskie, były jednostki wojskowe. Tymczasem my dopiero to wojsko, zaplecze tworzyliśmy. Tworzyliśmy z niczego. Stworzyliśmy z tego, co udało nam się zdobyć, czy to w Olsztynie, prawda, czy w innych miejscowościach, których sukcesem zakończyły się działania. Nie możemy odmówić Kazimierzowi Szcześniakowi, który na swoim koniu Aga jeździ w trakcie trwania boju pod Kargową, który prowadzi ich do nataku, przemieszcza ich, odmówić, że nie chciał walczyć. Natomiast przewaga niemiecka była militarna, stąd ziemia babimojska, mimo takiej walki dyplomatycznej w Paryżu, mimo że przedstawiciele tej ziemi byli przecież w Wersalu, no nie została przyznana Polsce, ale działania powstańcze pokazały wielką zaciętość. Zaszliśmy najdalej. No i Kramsing, prawda, Nowe Kramsko, no to są tereny, gdzie powstańcy najbardziej na zachód zeszli. Patrzmy na to jako wielki wysiłek. Tych, którzy przyszli z wojny światowej, niekiedy 4 lata, udało im się przeżyć, bo wielkie straty, także oddziałów nazywanych regmien kaczmarkami przez Niemców. I naraz po święta, kiedy zimno, chłodno, oni idą do powstania. Trzeba było w dużej części wywalczyć broń dopiero. Było dowództwo główne, najpierw z majorem Taczakiem, który no, wydawał dziwne rozkazy, ktoś dzisiaj powie. Zbieranie łusek karabinowych. No dlatego po prostu, że tu nie mieliśmy takiej amunicji, takiej ilości, które było trzeba. Nie mieliśmy produkcji początkowo amunicji do działu. Nie mieliśmy tylu dział, jak prześledzimy tutaj na froncie zachodnim czy na odcinku wolsztyńskim.
W Kargowie oczekiwał na delegację żandarm, który wóz z trumnami skierował w boczną uliczkę, a delegację przeprowadził do komisariatu. Tutaj ustalono, że ekshumacja odbędzie się w dniu następnym, 10 lutego. Komisarz Erbt przyrzekł swe poparcie i ochronę delegacji, wskazując na istniejące w Niemczech przepisy obowiązujące przy ekshumacjach. Cała delegacja udała się następnie na ratusz w Kargowie celem zameldowania. Kierownicy delegacji przy wydatnej pomocy żandarma ulokowali trumny na Spichrzu, a wóz i konie woźnica ulokował na majątku w Kargowie. Po południu przybył do Kargowy konsul Rzeczypospolitej pan Ptaszycki. Wspólnie z nim udali się panowie Tomczyk i Tata do oberpastora Tanka, który zapewnił, że pogrzeb owych 8 powstańców odbył się w porządku i zaprzeczył stanowczo pogłoskom, jakoby miano pochować poległych w sposób niegodny.
Warto tutaj podkreślić, powiedzieć, może wyjaśnić nawet, że przecież ludzie, którzy wchodzili w skład kompanii Wielichowskiej,
to ludzie młodzi, rekrutujący się czy wywodzący się ze środowiska wiejskiego, ale też i była część jakaś inteligencji, młodych ludzi wykształconych, którzy też uczyli się, bo przecież wiemy, że w Wielkopolsce to przygotowanie do ruchu powstańczego miało głębokie korzenie, a przede wszystkim w tym, że byli świadomi, że poprzez pracę można osiągnąć wiele, odnaleźć swoją tożsamość w niepodległości. Ta kompania wielichowska z takich ludzi młodych się składała, którzy dążyli za wszelką cenę, różnymi sposobami przecież, żeby Wielkopolska stała się w całości w granicach naszego państwa.
To jeśli chodzi o tę część frontu zachodniego, no to był największy oddział w powstaniu wielkopolskim. Tutaj walczący o Kopanice, o Kargowe, o Wolsztyn, ale bardzo ważną postacią, i to proszę tysiąckroć podkreślić, w tej kompanii był porucznik Kazimierz Szcześniak. To był nauczyciel. Proszę zobaczyć, jacy musieli być ci nauczyciele w tamtych czasach, jaki on musiał mieć autorytet. Ci powstańcy skrzyknięci przez sierżanta Stanisława Bobkiewicza na telefon wsiadają do pociągu, jadą do Wielichowa i po drodze wsiada Szcześniak. I co się dzieje? Szcześniak jest porucznikiem, oficerem armii niemieckiej w mundurze pruskiego oficera. Oni mu się podporządkowują, nie znając go, wysiada na dworcu w Wielichowie, tworzy szyk czwórkowy i z pieśnią Hej strzelcy wraz maszerują na rynek. Na rynku poszczególni sierżanci, podoficerowie mu się meldują i tak naprawdę ta kompania powstała na tej trasie od dworca kolejki wąskotorowej przez ulicę Wielichowa do rynku wielichowskiego.
Piątek, 10 lutego, rankiem. Cmentarz Ewangelicki. U bramy cmentarnej delegacja polska stawiła się w komplecie. O godzinie 8 przybył komisarz Erbt, miejscowy pastor, kilku członków gminy kościelnej i dwóch żandarmów. Później przybył także komendant powiatowy żandarmerii oraz konsul Ptaszycki z sekretarzem i przedstawicielem Polaków tamtejszych Spiralskim z Kramska. Delegacja zdjęła kapelusze, tym samym oddając cześć poległym. Grób mieścił się na północnej części cmentarza, był w dobrym stanie. Mogiła sama była rozmiarów około 5 metrów długa i 1,5 szeroka i 20 centymetrów wysoka. Trawy ani kwiatów na grobie nie było.
Wielkim darem jest to, że w okresie międzywojennym, w 1938 roku, wyszły materiały do dziejów właśnie odcinka wolsztyńskiego. I dzięki temu mamy wspomnienia właśnie Kazimierza Szcześniaka, mamy te zestawienia, mamy tych ludzi pochodzących. No i widzimy w dużej części, to są włościanie, ludzie mieszkający na wsi. Niektórzy byli wyrobnikami, niektórzy była to młodzież, niektórzy byli to ludzie dorośli. Ludzie wyszkoleni, ale ludzie, którzy byli znacznie gorzej uzbrojeni. Pociski gazowe używano także, gdzieś się zapomina o tym, prawda? To nie była walka czysta rycerska ze strony niemieckiej.
Ta kompania powstała na takie zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy znali historię i wiedzieli, że ziemia kargowska i dalej na zachód to przecież były ziemie polskie. Tam bardzo dużo Polaków mieszkało i oni próbowali do nich dotrzeć i próbować w zbrojny sposób spróbować te ziemie na powrót przyłączyć. Oni mieli w sobie zakorzeniony patriotyzm i on w pewnym momencie musiał znaleźć gdzieś ujście w czymś. I coś mi się wydaje, że to dotyczyło właśnie walki. I on się wtedy najbardziej ujawnił.
Ja się boję słowa legenda, bo legenda to jest ziarnko prawdy, które wyrasta na coś, czego my nie wiemy. Boję się tych słów, bo można tu później różne wątki dopowiadać, że tych 8 powstańców zginęło salwą jednego karabinu maszynowego, co jest nieprawdą, bo zginęli w kilku miejscach. Że walki wręcz to były w całej Kargowej. Że powstańcy uciekli, jakaś część tego oddziału, który był zaatakowany przez Niemców, uciekła do Wielichowa z takimi słowami, że straszna tragedia się stała. Takie legendy krążą. Ja się boję takich rzeczy. Nie chciałbym, żeby to przeważyło.
Rozpoczęto kopanie. Po 2 godzinach natrafiono na szczątki poległych. Obok mogiły ułożono prześcieradło. Na tymże składano wydobywane szczątki. Humerczyka Jana rozpoznał ojciec wedle resztki z lusterka kieszonkowego. Następny był Obierski Józef. Poznano go po kożuszku. Następny był Cacha Marian. Poznano go po sztucznej szczęce. Feldgebel Leon poznany został po wzroście, a burmistrzak Leon po złamanej nodze nad lewym kolanem. Jastrzębia Wincentego po skutkach strzału armatniego, od którego zginął pod Kargową. Nie miał on ani jednej kości całej. 2 nie zdołano ustalić tożsamości. Byli to Kapała i Bzyl. Po złożeniu szczątków i zawinięciu w prześcieradła ułożono ich w trumnach. Te zostały przez konsula zapieczętowane. W czasie trwania prac delegacji cmentarz był zamknięty i prace postępowały bez przeszkód.
Sprawa kompanii Wielichowskiej i ich ludzi, którzy zginęli w walkach pod Kargową, ma przecież wielkie znaczenie. Oni zostali pochowani w Kargowej. Wiemy przecież, że Kargowa po rozejmie w Trewirze nie wróciła w granice Polski. W związku z tym tych 8 żołnierzy poległych zostało na ziemi kargowskiej. Jakaż wielka była determinacja wszystkich tych, którzy byli i mieszkali na ziemiach polskich, że koniecznie chcieli, żeby te ciała wróciły do ojczyzny.
Powstańcy, którzy zginęli w czasie walk o Kargowę, zostali właśnie na tym cmentarzu kolejnego dnia pochowani. Bez trumien, w grobie zbiorowym. I o tych powstańców upominali się ich koledzy, ale dopiero po 9 latach udało im się sprowadzić ich ciała do Wielichowa, do kwatery powstańczej.
I tu jest też taka chyba ciekawa sprawa, bo zanim doszło do tej ekshumacji, te przygotowania trwały dosyć długo i żadnej ze stron nie przyszło na myśl, że to się może nie udać, natomiast Niemcom, żeby w tym przeszkodzić. Sama ekshumacja przebiegła bardzo spokojnie, natomiast już sam powrót to jest ciekawy epizod, dlatego że to już było z takim wielkim szacunkiem. To przecież był pochód, to byli ludzie, którzy nieśli sztandary i przejście z tej Kargowej do tej kopanicy, bo wiemy, że tam była granica, to już się odbywał bardzo uroczyście, z wieńcami, z kwiatami, z flagami, tam był wieniec od prezydenta. W tych ludziach drzemała taka konieczność i wielki szacunek do tych powstańców i sprowadzenia tych powstańców na ziemię polskie, do własnej kochanej ojczyzny.
Piątek, 10 lutego, godziny popołudniowe. O godzinie 3 po południu zapakowano trumny do skrzyń, załadowano na wóz, a cały wóz zakryto kirem i wieńcami przywiezionymi z Polski. Konsul Ptaszycki złożył oficjalnie wieniec wstęgami o barwach Rzeczypospolitej. Polacy z parafii kargowskiej złożyli także wieniec. Przy dźwiękach dzwonu orszak ruszył z Kargowy odprowadzany do granicy przez rzeszę Polaków w liczbie około 500 osób. Krzyż przed orszakiem niósł chłopiec z Kargowy. Nadmienić wypada, że kierownik Polskiego Urzędu Celnego już poprzednio zagroził delegacji, że przy powrocie z Niemiec będzie rewidował zawartość trumien. Na skutek interwencji w dyrekcji CEU musiał tego zamiaru zaniechać. Granicę niemiecką orszak przebył bez przeszkód w asyście wojska. Były władze polskie cywilne, wojskowe i duchowne.
Kompania! Stój! Buszek lewo! Front! Krok w tył! Marsz! Krok w tył! Marsz! Kompania! Spocznij!
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka.
Leon Burmistrzak, szeregowy. Kazimierz Bzyl, szeregowy. Marian Cacha, starszy szeregowy. Leon Feldgebel, plutonowy. Jan Humerczyk, szeregowy. Wincenty Jastrząb, kapral. Józef Obierski, sierżant. Czesław Kapała, szeregowy.
Którzy polegli w Kargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów zrywów niepodległościowych, pochodzących z ziemi kargowskiej, których mogiły rozsiane są po całej Polsce i świecie. Stańcie do apelu!
Cześć i pyt!
Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć. Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach. Cześć i sława. Tym, co konali w boleściach, tym, co nieżegnani szli w bój, tym, którym ból duszę dławił, tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce, tym, co zwątpienie precz gnali i tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, tym, którzy wolność wykuwali. Sława i cześć. Była to audycja Kamila Chybkiego na Ojczyzny Łono. Udział wzięli działacze Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Danuta Wróblewska z Kargowej.
Żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, znało historię wielu swoich przodków, postanowiliśmy upamiętnić to i postawić obelisk prawie że w miejscu, w którym byli pochowani, z wypisanymi nazwiskami tych, którzy tam byli pochowani.
Zdzisław Kościański z Nowego Tomyśla.
Jeden z nielicznych oficerów, który miał dar. Dar bycia żołnierzem, nie tylko nauczycielem wcześniej. Kiedy kończy się powstanie, Kazimierz Szcześniak nie wróci już do szkolnictwa. Będzie w szkolnictwie wojskowym, będzie awansował.
Jerzy Przybecki z Zielonej Góry.
Bo ktoś kiedyś pytał, jaki związek ma właściwie ziemia lubuska z powstaniem wielkopolskim. Otóż okazuje się, że te korzenie sięgają dosyć daleko, ponieważ powstańcy wielkopolscy wzięci w bitwie pod Kargową, tutaj mam na myśli braci Nowickich, którzy zostali przecież przewiezieni do obozu w Szprotawie. Dokładnie ten obóz znajdował się w Wiechlicach. Oni z tego obozu próbowali uciec, ale podczas tej próby ucieczki zostali schwytani i rozstrzelani.
Oraz Paweł Michalski, regionalista z Wielichowa.
No mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda? Czyli tutaj moje pokolenie, jakby pan zapytał, mieszkańców Wielichowa, to panu tak powiedzą. Mój dziadek. No bo tych dziadków musiało być bardzo dużo. A dlaczego? No to jest powód do dumy, powód do chluby, że stąd wywodziła się ta kompania, że stąd wywodzili się powstańcy wielkopolscy.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano fragmenty wiersza Bolesława Karpińskiego Cześć i Sława oraz melodie z pieśni Władysława Anczyca Hej Strzelcy Wraz. Radio Zachód. Luty 2021.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji prasowej wojewody lubuskiego pana Władysława Dajczaka oraz księdza profesora Dariusza Śmierzchalskiego-Wachor, historyka zajmującego się badaniem historii regionu ziemi lubuskiej, który nadzorował merytorycznie realizację projektu, oraz księdza Marcina Bobowicza, asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Oraz witam przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zielonej Górze. Konferencja poświęcona jest podsumowaniu realizacji projektu pod nazwą Śladami Powstania Wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego, prowadzonego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Panie wojewodo, proszę o zabranie głosu.
Pamiętamy wtedy, kiedy przygotowywaliśmy się do obchodów wielkiej rocznicy, setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Rząd ustanowił i ogłosił program Niepodległa, program, który funkcjonuje jeszcze przez ten rok 2021. Ogłoszony był na okres 6 lat. Celem tego programu było przede wszystkim pokazanie tej właśnie polskiej drogi do niepodległości. Jak wiemy, ta niepodległość nie zdarzyła się tak sobie po prostu od razu. To był też proces wielu różnorakich działań niepodległościowych, działań politycznych, działań gospodarczych, kulturalnych. I celem tego programu było m.in. ukazanie i pokazywanie tych wszystkich ważnych wydarzeń, bardzo ważnych i także tych mniej ważnych, które doprowadziły do Polskę do odzyskania niepodległości, tej niepodległości tak bardzo upragnionej, oczekiwanej, ale też ważnym elementem tego programu było ukazywanie historii poprzez wydarzenia lokalne czy udział lokalnych społeczności w ważnych wydarzeniach, które może do tej pory nie były dostrzegane, nie było zbyt wiele informacji, wiedzy o tych wydarzeniach i takie zadanie między innymi ten program miał. Korzystaliśmy z tego programu w roku 2018, kiedy w województwie lubuskim organizowaliśmy uroczyste obchody stulecia odzyskania niepodległości. Mieliśmy wtedy z programu 100 tysięcy złotych na organizację rekonstrukcji wydarzeń historycznych, które widzieliśmy tutaj podczas obchodów stulecia niepodległości. Mieliśmy koncert niepodległościowy, ale mamy dzisiaj okazję poznać i wysłuchać sprawozdania, tak bym to nazwał, z projektu, którego partnerem jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Projekt bardzo ciekawy, ponieważ dotyczy powstania wielkopolskiego, a w zasadzie to, co mówiłem, taki aspekt regionalny, czyli powstanie wielkopolskie, ślady powstania wielkopolskiego na terenie województwa lubuskiego. Myślę, że temat mało znany, jeśli by pytać chociażby uczniów w województwie lubuskim o ten aspekt, pewno niewielu potrafiłoby cokolwiek powiedzieć, stąd tak ważne i duże znaczenie tego projektu i cieszę się, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży podjęło się tego tematu. Projekt, który został złożony poprzez Urząd Wojewody, został dobrze oceniony i dostał akceptację Ministerstwa Kultury i pieniądze, które stowarzyszenie otrzymało, ponad 70 tysięcy złotych, mam nadzieję, będzie skutkowało tymi efektami, o których wspomniałem, i te opracowania, to wszystko, co się działo w ramach tego projektu, przybliży wszystkim mieszkańcom województwa lubuskiego, młodym Lubuszanom, ten ważny aspekt, który się działo w czasie powstania wielkopolskiego, a był udziałem tutaj województwa czy Lubuszan. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu, jak on był realizowany, jakie przyniesie efekty dla województwa lubuskiego, księdza profesora, tak?
Ja tu ogólnie powiem jako Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dziękujemy za możliwość wystąpienia tutaj jako partner dla pana wojewody. Mogliśmy realizować też ten projekt. Ksiądz profesor za chwilę powie tutaj już stricte o tych kwestiach, które powstały, tych materialnych owocach też tego projektu. My jako stowarzyszenie mamy wpisany też w statut naszej tutaj działalności właśnie wychowanie młodych ludzi także przez tutaj do miłości ojczyzny, więc ten patriotyzm jakby jest bardzo też kultywowany i ważny w naszym stowarzyszeniu. A jeszcze potęguje to także, że mamy oddział działający w Kargowej, to jest ta jedna z miejscowości dzisiaj na terenie naszego województwa, gdzie właśnie też te ślady powstania wielkopolskiego są bardzo mocne i tutaj z młodymi często pracując uczestniczyliśmy też w rekonstrukcjach właśnie powstania wielkopolskiego w Kargowej. Dzisiaj notabene jest także rocznica bitwy o Kargową, więc też jakoś tutaj nie planowaliśmy, ale ta data też się tutaj pięknie pokrywa z tą konferencją. Dziękujemy za możliwość. W ramach realizacji tego projektu powstała strona PW Lubuskie, które właśnie pokazuje ludność dzisiaj mieszkającą na terenie województwa lubuskiego, a właśnie mającą też udział właśnie i te miejsca w powstaniu wielkopolskim. Na tej stronie właśnie opracowanej, która powstała w ramach projektu, mamy materiał historyczny, o którym tutaj opowie za chwilę ksiądz profesor. Powstał tutaj na skutek różnych zbiorów, kwerendy prowadzonej przez księdza profesora, który odpowiada tutaj za merytorycznie za też treść tutaj tych materiałów zamieszczonych. Mamy też dużą galerię, która jest zamieszczona na stronie, którą można sobie w każdej chwili pobrać, zdjęcia upamiętniające te miejsca związane z powstaniem wielkopolskim na terenie choćby tutaj Babimostu, Kargowej, Nowego Kramska, Międzyrzecza też, to możemy śmiało z tego korzystać, zobaczyć jak to u nas wyglądało. Jest także możliwość zobaczenia filmu opracowanego także ponad 30-minutowego o powstaniu wielkopolskim, gdzie wypowiadają się też osoby związane tutaj właśnie z powstaniem, zajmujące się też powstaniem na terenie naszego właśnie województwa. I mamy z troską tutaj o też wychowanie to patriotyczne młodych ludzi i to, co pan wojewoda powiedział, że jest to temat tak dość mało znany na naszych tutaj terenach, co warto też przypominać, dzięki temu projektowi przede wszystkim zostało to jakby odtworzone, a dla wielu jest to może też nowość. Mamy też konspekty zajęć do przeprowadzenia w szkole właśnie podstawowej, tych klasach starszych i drugi konspekt także dla uczniów właśnie szkół ponadpodstawowych. To jest takie namacalne właśnie dzieło. Chcemy dalej tutaj powstanie także projektu we współpracy z Młodzieżą Agencją Informacyjną, z Majką właśnie też tą stronę utrzymywać, ponieważ to jest tradycja. Pokazujemy też tych bohaterów, tych, którzy tutaj się zapisali właśnie w trosce o te nasze ziemie. Ten piękny patriotyzm, miłość do ojczyzny pokazali. A o szczegółach tutaj już tych kwestii historycznych to prosimy księdza profesora.
Jest to właściwie część większego projektu badawczego prowadzonego już od 2018 roku, wiadomo, przez Instytut Pamięci Narodowej. Natomiast to, co było już tutaj wcześniej powiedziane, ten wątek dotyczący ziemi lubuskiej jest ciągle może nawet pomijany czy niedoceniany, gdzie przecież ostatni punkt toczonych walk to właśnie Nowe Kramsko, 2-3 lutego. To był właściwie najdalej wysunięty obszar prowadzonych działań bojowych. Ale poza samym faktem prowadzonych działań zbrojnych, trzeba nam powiedzieć, że obszar zaangażowania powstania wielkopolskiego to także aktywność mniejszości polskiej mieszkającej na tych terenach, wspierających czy personalnie, czy finansowo działania wojskowe powstańców, bo choćby tutaj inicjatywa z Zielonej Góry pana Lisowskiego w tamtym okresie czasu, w ogóle Polaków mieszkających w Zielonej Górze, ale i także później konsekwencje tego powstania wielkopolskiego na naszym terenie, bo pamiętajmy przecież takie miejsca jak Żagań, jak Krosno, jak Szprotawa, to są miejsca przetrzymywania powstańców wielkopolskich, czy z rejonu ziemi wschowskiej, czy właśnie rejonu Babimojszczyzny, czy również innych obszarów. I to są te przynajmniej pobyty, przynajmniej do września 1919 roku jeszcze po podpisaniu traktatu wersalskiego. To jest jakby jeden etap. Następny etap to oczywiście jeszcze dalsze konsekwencje powstania wielkopolskiego, też wpisane na tym terenie, bo chciałbym tutaj choćby przywołać sprawę Skwierzyny. To jest temat, myślę, ciągle jeszcze otwarty i warty do zgłębienia, bo chciałem przypomnieć albo ewentualnie powiedzieć, przecież między wrzesień 39 a marzec 40 w Skwierzynie funkcjonuje obóz koncentracyjny, którego głównym takim zamiarem, celem było też wyeliminowanie członków z czarnej listy niemieckiej uczestników powstania wielkopolskiego czy działaczy społecznych z sąsiednich tutaj powiatów międzychódzkiego, nowotomelskiego, wolsztyńskiego i przecież około 500 osób było więziona w Skwierzynie. Wielu, wielu, wielu zginęło, zostało zamordowanych po prostu. Nie mamy śladu ich miejsc pochówku gdzieś po lasach w okolicy Skwierzyny. Także to jest, sprawa została zresztą umorzona przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział Szczeciński. To jest kolejne pytanie dla nas do zgłębienia. No a oprócz tego trzeba też pamiętać, mamy rok 21, że po zakończeniu powstania wielkopolskiego wielu powstańców również zaangażowało się w innych działaniach zbrojnych, czyli w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku. 18 marca mamy pokój Ryski, rocznicę, zakończenie właśnie wojny polsko-radzieckiej, ustalenie na granicy z Rosją i Ukrainą, w której brali udział powstańcy, także z naszego terenu. A oprócz tego, no trochę później, bo od maja do lipca mamy trzecie powstanie śląskie. Każdym z nich kolejnych również brali powstańcy udział, a Wielkopolanie, uczestnicy powstania wielkopolskiego w sumie w 21 roku zebrali prawie 7 milionów marek na pomoc dla Śląska, aby wszystkie części dawnej Polski wróciły do ojcowizny, z powrotem do odrodzonej Polski. Także tych inicjatyw jest wiele. No i oczywiście wielu powstańców znalazło się na tych terenach po zakończeniu II wojny światowej. To jest około 1500 ludzi. Także reminiscencja powstania wielkopolskiego na ziemi lubuskiej ma wiele akcentów, wiele kwestii. No i ten projekt miał na celu przybliżenie, pozbieranie właściwie to, co do tej pory wiemy na ten temat. No i jeszcze jeden aspekt. Rola Kościoła akurat tutaj jest wyakcentowany ksiądz Dudziński z Nowego Kramska, ale także ksiądz major Stefan Łukowski czy ksiądz Józef Braun z Dąbrówki. Wielcy społecznicy, uczestnicy czy organizatorzy nawet powstania wielkopolskiego i ludzie, którzy ponieśli też ogromne konsekwencje później osobiste po zakończeniu powstania w okresie międzywojennym, gdy te tereny pozostały po stronie niemieckiej, czy też później w czasie II wojny światowej. Warto też powiedzieć, że przecież część tej polskiej ludności z tego terenu, okazało się, że te tereny jednak pozostaną w Niemczech, to jakaś grupa rodzin, tu z okolic choćby Pszczewa, około 100 osób, 15 rodzin, po prostu spakowała się, sprzedała swój dobytek i przeprowadziła się na ziemię polskie. Tak samo było w powiecie wschowskim. Także myślę, że ten projekt ma swoje racje merytoryczne, ma swoje względy historyczne dla upowszechnienia, przybliżenia właśnie prawdy historycznej i naszej tożsamości też patriotycznej, właśnie z tą naszą ziemią lubuską.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.